Duże, małe i duże.
A dziś będziemy Państwa zabierać w świat Egiptu. Ale nie. Nie będą to wakacje all inclusive, gdzieś tam na leżaczku, gdzieś nad brzegiem basenu hotelowego. Nie. Zabierzemy Państwa w podróż w świat starożytnego Egiptu. Posłuchamy fragmentu wykładu pod tytułem Tajemnice Tutenchamona w setną rocznicę odkrycia grobowca, połączone oczywiście z oprowadzaniem po wystawie Magia starożytnego Egiptu, jaką to wystawę obecnie możemy podziwiać w Muzeum Narodowym w Lublinie. A jak to wszystko się zaczęło? Tak, dokładnie 100 lat temu dokonano otwarcia grobowca Tutenchamona, dokładnie 26 listopada 100 lat temu. Ale klątwa Tutenchamona zaczęła funkcjonować o wiele, wiele wcześniej.
W 1922 roku zadziało się to wszystko. 18 listopada zmarł kanarek Howarda Cartera i to ma związek z klątwą Tutenchamona, jak wówczas wierzono.
Kim był i Howard Carter, ale także sam Tutenchamon, będziemy Państwu o tym wszystkim opowiadać. My się klątwy nie boimy, Jarosław Gołofit, który ten program zrealizuje, a także mówiąca te słowa sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek, mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy. Zanim wyruszymy w świat starożytnego Egiptu, na początek, niekoniecznie starożytny, ale jednak nasz rejon, Atlas Lubelski, historyczny Atlas w dodatku i redaktor Magda Grydniewska.
Lubelski Atlas Historyczny.
To jest stary budynek.
A ile ma lat, jak pan myśli?
Tu po tych cegłach to by chodziło, że ponad stówkę. I przez to miasto, czy dzielnica Tatary wzięła, obgrodziła to wszystko, wszystko obmurowane od tego, bo bezdomni bywali.
I nic się tutaj nie dzieje teraz?
Nic, w ogóle.
Jesteśmy w Strześniowie, też na terenie Lublina, ale wieś też o średniowiecznej tradycji, wzmiankowana po raz pierwszy na przełomie XIV i XV wieku. I jeszcze w XV wieku Trześniów stał się własnością lubelskich dominikanów.
Jesteśmy przy obecnie bardzo niepozornie wyglądającym, wręcz zniszczonym budynku z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim. Jak słyszeliśmy przed chwilą, po cegle widać, że ma 100 lat albo i więcej.
A ma dużo więcej. Najprawdopodobniej ten budynek powstał w latach 50. XVII wieku jako kaplica.
Czyli 1650?
Około tego, dlatego że nie mamy informacji źródłowych, a przynajmniej jeszcze do nich nie udało się dotrzeć, które by wzmiankowały, kiedy ten budynek zbudowano, ale w końcu lat 50. XVII wieku zachowały się z tego okresu zapiski klasztoru dominikanów, mówiące o tym, że tutaj do tej kaplicy ojciec Paweł Ruszel, przeor dominikanów w tym czasie, zamawiał obrazy.
I to już było budowane jako kaplica?
To zostało zbudowane najpewniej jako kaplica, natomiast w XIX wieku, już po kasacie klasztoru dominikanów, budynek został przekształcony po prostu na budynek mieszkalny folwarczny. I tak jeszcze do niedawna był postrzegany, jeszcze kiedy kilkanaście lat temu zakładaliśmy gminną ewidencję zabytków, właśnie w taki sposób go określaliśmy i dopiero kilka lat temu, po którymś kolejnym pomyśle ze strony zarządcy tego obiektu, żeby go z ewidencji wykreślić i rozebrać, na co nigdy nie pozwalałem i, jak się okazuje, bardzo słusznie, przyjrzeliśmy się temu obiektowi dokładniej i zwróciło naszą uwagę to, że jego architektura nie jest tak oczywista jak na budynek folwarczny.
No to podejdźmy może tak, żeby było widać, bo to znowu dobrze, zarośnięty teren, przez krzaki wygląda po prostu jak prawie ruina.
Budynek jest w tej chwili zamknięty, wyłączony z użytkowania już od ładnych kilkunastu lat. Natomiast proszę zwrócić uwagę na wykończenie elewacji szczytu tego budynku od strony rzeki. A gdybyśmy podeszli, zaraz może podejdziemy, to zobaczymy, że tutaj były jeszcze takie charakterystyczne nisze, później zamurowane, w których zapewne stały rzeźby świętych.
No i przedarliśmy się jakoś przez chaszcze. Pan konserwator przecierał szlaki po to, żeby podejść bliżej i...
frontowej, tak, gdzie wyraźnie widoczne jest wejście, zamurowane pierwotne wejście do kaplicy, tutaj na osi, właśnie pod tym owalnym zamurowanym oknem. Wyraźnie widoczne są skute pilastry, a tu niżej jest odkrywka, którą swego czasu wykonaliśmy, pokazująca takie właśnie charakterystyczne obramienie okna w formie schodkowej niszy. i takie dwa okienka tutaj były właśnie, flankowały wejście, albo nawet być może cztery. Budynek generalnie wymaga dodatkowych badań i przyjrzenia się jego strukturze. W każdym razie jest to jedyny taki obiekt na terenie Lublina, jedyna taka wolnostojąca kaplica poza samym miastem zachowana z dość dawnego przecież okresu, bo połowy XVII wieku.
Niebywałe, czyli cegły mają nie po 100 lat, a po ile? Po 300?
Po 350.
Budynek bardzo niepozorny, ale pięknie położony, z pięknym widokiem na dolinę. No niestety w tych dalszych planach pokazują nam się miejsca takie przemysłowej zabudowy ulicy Turystycznej, ale znowu mamy w takim zapomnianym miejscu, wydaje mi się, budynek z potencjałem, który też czeka może na to, że ktoś się tym zainteresuje, zwłaszcza tą ukrytą historią kaplicy. No, bardzo ciekawe miejsce.
A to jest też prywatna własność?
To jest własność miasta i miasto no, ma problem, można by powiedzieć, co z tym obiektem zrobić. Zatenka przez jakiś czas no, próbowało ten budynek rozebrać, na co nie pozwoliliśmy. I wraz z działką, która tu jest dość spora, bo to jest ponad hektar terenu, jeszcze w stronę południową, czeka, można by powiedzieć, na jakiś pomysł. Być może byłoby to dobre miejsce na jakieś funkcje publiczne dla dzielnicy, a być może po prostu można byłoby ten teren sprzedać w ręce prywatne, żeby ktoś ten budynek zaadaptował.
No to jeszcze jeden przepiękny, znaczy z przepiękną historią do odtworzenia.
I z ogromnym potencjałem.
Obiekt Trześniów na terenie Lublina. Dawna kaplica Dominikanów, ale to już trzeba bardzo wprawnego oka, żeby dostrzec to. Później budynek mieszkalny. Jesteśmy tutaj z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
Dzisiaj próbujemy odkryć tajemnice także archeologiczne, bo mamy ku temu naprawdę wyjątkową możliwość. Wystarczy wybrać się do naszego Muzeum Narodowego w Lublinie i tam wejść w świat magii starożytnego Egiptu. A że to świat magiczny, tajemniczy, ciągle jeszcze i nadal fascynujący, to niechże świadczy o tym ta główna maska pośmiertna, która jest symbolem również i wystawy, czyli maska nałożona na Tutenchamona tuż po jego śmierci. To właśnie od niego zaczynamy.
Tajemnice Tutanchamona w setną rocznicę odkrycia grobowca. I faktycznie dzisiaj będziemy opowiadać o tym, jak w ogóle doszło do tego, że Tutanchamon, który był faraonem przez bardzo krótki czas, bo zaledwie 10 lat, stał się tak znanym, najbardziej chyba znanym faraonem. Kojarzą go i najmłodsi, i starsi. Myślę, że każdy przynajmniej słyszał jego imię. Dowiemy się, kto był sprawcą tego całego zamieszania. Więc zaczynając od tego, kim był Tutanchamon, władca, niewiele o nim można tak naprawdę pewnych rzeczy powiedzieć. Z pewnością był faraonem 18 dynastii i najprawdopodobniej był synem Echnatona, takiego faraona, który zrewolucjonizował w ogóle wierzenia starożytnych Egipcjan. Mianowicie wprowadził monoteizm, kult jednego boga i przez to kolejni faraonowie starali się wymazać zarówno jego imię, jak i imię jego syna Tutanchamona właśnie z historii. Natomiast tutaj też zapisałam to pierwsze imię Tutanchamona, które brzmiało Tutanchaton, dlatego że to imię właśnie wywodzi się od boga Atona, którego wyznawcą był Echnaton. Może te nazwy brzmią troszeczkę egzotycznie, ale jeśli przyjrzymy się też na zapis w hieroglifach imienia Tutanchamona, tutaj na górze mamy właśnie taki kartusz z jego imieniem, to jest tam właśnie napisane, tak literalnie odczytując, że Tutanchamon był żyjącym obrazem Amona, władcy górnoegipskiego Heliopolis. Także tutaj właśnie ta końcówka Amon bądź Aton bierze się po prostu z tego, jakiego boga akurat tutaj wyznawano. Natomiast rządził on bardzo krótko, zaledwie 10 lat i mówi się, że był najmłodszym faraonem, który zasiadł na tronie, bo w wieku prawdopodobnie 9 lat. I jak się Państwo domyślają, wszyscy znamy matematykę, zmarł w wieku najprawdopodobniej lat 19. I tutaj co do przyczyn jego śmierci mamy bardzo różne hipotezy. Tutaj wypisane są przykładowe, takie jak choroba kości lewej stopy, poważna rana kolana, którą na przykład mógł spowodować jakiś atak hipopotama, wypadek rydwanu, ale mógł także zostać zamordowany albo zmarł na atak malarii, dlatego że również taką bakterię znaleziono później w jego ciele.
Te wszystkie badania, zwłaszcza te ostatnich lat badania, nowoczesne, naukowe, pozwalają nam jeszcze głębiej i to dosłownie zajrzeć w krąg kultury starożytnego Egiptu. Małgorzata Siedlaczek z działu Edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie dziś między innymi będzie nam opowiadać te wszystkie historie. Także będziemy poznawać kwestię dotyczącą klątwy, klątwy Tutenchamona. A skoro jesteśmy już w tym świecie starożytnego Egiptu, czy Państwo pamiętają, jak nazywał się ten najważniejszy z bogów, uważany przez Egipcjan za najważniejszego i z bogów, ale zarazem i władcę ludzi. Przedstawiany był często z dyskiem słonecznym i to niech będzie podpowiedzią, z głową sokoła bądź też jastrzębia. Jak nazywał się ten najważniejszy z egipskich bogów? 801 50 10 22, także 81 743 7383. A skoro już mówimy o Tutenchamonie, to tak naprawdę nie możemy zapominać o bardzo ważnej postaci, właśnie tej, która przed 100 laty przyczyniła się do tego, że dziś między innymi możemy w ogóle o Tutenchamonie mówić.
O Howardzie Carterze, który ten grobowiec Tutenchamona odnalazł. Howard Carter tak naprawdę nie był archeologiem, przynajmniej z wykształcenia. On był brytyjskim rysownikiem i malarzem. Uczył się pod okiem swojego ojca, który także tworzył piękne brytyjskie, angielskie pejzaże i doszedł w tych rysunkach i w malarstwie do perfekcji. I właśnie podczas pewnej wizyty u arystokratycznej rodziny brytyjskiej spotkał takiego egiptologa, badacza, który akurat prowadził prace wykopaliskowe w Kairze. Nazywał się on Percy Newberry. I ten Percy Newberry zaprosił po prostu Howarda Cartera do tego, żeby pojechał wraz z nim do Egiptu i tam rysował, po prostu dokumentował wszelkie dekoracje naścienne, wszystkie malowidła, reliefy, żeby po prostu mieć kopię tego, co właśnie we wnętrzach grobowców się znajdowało. A dlaczego zatrudniono rysownika? Dlatego, że wówczas fotografia jeszcze raczkowała. I w bardzo ciemnych pomieszczeniach, jakimi były grobowce, naprawdę trudno by było takie dobre zdjęcia dokumentacyjne zrobić. Więc dlatego Howard Carter, nie mając jeszcze zielonego pojęcia, co go czeka, w jakich warunkach będzie pracował, pojechał właśnie do Kairu jako dosłownie 17-letni chłopak. I tam początkowo pracował z Percym Newberrym, później z Williamem Petrim i tam odnajdował razem z nimi świątynię, chociażby Hatshepsut, kopiując właśnie inskrypcje, malowidła i płaskorzeźby. Do tego stopnia stał się cenionym rysownikiem, ale później także znawcą kultury starożytnego Egiptu, że od 1899 roku zatrudniono go jako generalnego inspektora egipskich służb starożytności. I dzięki temu, że nadzorował wykopaliska wielu znanych milionerów, egiptologów, poznał właśnie to środowisko, poznał także na wskroś kulturę starożytnego Egiptu, wiedział dokładnie, jak historia tego starożytnego Egiptu się kształtowała. Te kolejne znaleziska podsuwały mu tutaj myśl, że jest jeden faraon, którego grobowca jeszcze nie znaleziono. Grobowiec Tutenchamona znajduje się w tej najbardziej znanej Dolinie Królów, gdzie właśnie byli chowani władcy, nie w piramidach, tylko w grobowcach skalnych. One były bardzo ukryte, zasypywano wejścia do tych grobowców, więc bardzo ciężko współcześnie żyjącym w wieku XIX było je odnaleźć. Howard Carter, który był taki żywiołowy z natury i poszukiwał różnych przygód, postanowił właśnie, że odszuka ten grobowiec Tutanchamona. A zdarzyła się tutaj też pewna okazja, ponieważ poznał brytyjskiego arystokratę, lorda George'a Carnarvona, który też lubił przygody. Miał też dużo pieniędzy, więc mógł sobie pozwolić na to, żeby finansować takie bardzo naprawdę kosztowne badania w Egipcie. To była jego pasja, ale przyjechał też do Egiptu, ponieważ zalecił mu to lekarz. Miał wypadek samochodowy, lekarz postanowił wysłać go do Egiptu na taką kurację. No i tam po prostu, żeby nie nudzić się, znalazł sobie takie właśnie zajęcie, że poszukiwał różnych sensacyjnych odkryć. I zatrudnił tutaj właśnie Howarda Cartera. Panowie musieli wykupić taką koncesję na prowadzenie tych wykopalisk archeologicznych. I mogli to zrobić dlatego, że na początku XX wieku już większość archeologów, egiptologów zawiesiła swoje koncesje. Stwierdzili, że już nic więcej w Dolinie Królów nie da się odnaleźć. Ale Howard Carter, który śledził te wszystkie wcześniejsze wykopaliska, dokładnie wiedział, gdzie ci archeolodzy prowadzili swoje badania. Wiedział też, że znaleziono kilka dosłownie przedmiotów, które świadczyły o tym, że istniał, żył kiedyś taki faraon jak Tutanchamon, ale nie odnaleziono ani jego grobowca, ani na rynku wtórnym nie wypłynęły żadne kosztowności z jego imieniem. Na przykład różne właśnie elementy takie jak biżuteria, jakieś naczynia, tam gdzie właśnie często zapisywano imię tego faraona. Stąd wiedział, że gdzieś ten grobowiec musi być. I tak naprawdę był już o dwie łopaty od niego kilka lat wcześniej. Natomiast dopiero po 6 latach współpracy z lordem Carnarvonem udało mu się w końcu natrafić na to właściwe miejsce. W 1917 roku zaczęto prowadzić razem z lordem Carnarvonem te badania, poszukiwania grobowca Tutanchamona, ale dopiero w tym 6 sezonie, kiedy już Carnarvon chciał się poddać, to Howard Carter przekonał go, że nawet on sam może sfinansować te badania, ale jednak, że on jest przekonany, że tego Tutanchamona znajdą. Więc w 1922 roku, czyli dokładnie 100 lat temu, 4 listopada znaleziono pierwsze stopnie prowadzące do grobowca. I te stopnie odkrył pomocnik Howarda Cartera, nastoletni nosiwoda, który po prostu zaczął grzebać kijkiem gdzieś właśnie w piasku. No i wtedy Howard Carter odzyskał nadzieję. Po tych kilku latach bezowocnych poszukiwań w końcu miał nadzieję, że dopnie swego i odnajdzie grobowiec Tutanchamona. Udało się już następnego dnia odkopać stopnie, aż 16 tych stopni było prowadzących w głąb do grobowca, ale że Howard Carter był tylko jakby pracownikiem wynajętym przez lorda Carnarvona, to zmitygował się i wysłał depeszę do swojego zleceniodawcy, żeby przyjechał, bo właśnie udało mu się natrafić na ten trop grobowca. Więc musiał poczekać, aż lord Carnarvon dotrze do Egiptu, ale w tym czasie też mógł przygotować wszelki sprzęt, który był potrzebny do odgruzowywania tego grobowca. I dlaczego tak długo też Carter nie mógł znaleźć tego miejsca pochowania Tutanchamona? Dlatego, że znajdowało się to wejście pod ruinami dawnego osiedla budowniczych. Ale budowniczych grobowca Ramzesa VI. Ten grobowiec już był odkryty, odkopany, mogli zwiedzać go turyści i prace, które by prowadził w tym miejscu Carter, zablokowałyby po prostu możliwość dostania się do tego grobowca Ramzesa VI. Stąd nie chciał tego robić i zostawił to sobie na sam koniec.
Niesamowicie skomplikowane sytuacje archeologiczne, ale także poprzez chociażby te wszystkie opowieści pani Małgorzaty Siedlaczek z działu edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie możemy troszeczkę bardziej, bliżej dosłownie poznać te wszystkie historie. Historie i starożytnych Egipcjan, ale przede wszystkim również tych, którzy odkrywali i do dzisiaj odkrywają nam wiedzę właśnie o tamtejszej kulturze. Poprzez sztukę, poprzez także kwestie zapukania do tego grobowca, którego wszyscy tak naprawdę się troszeczkę obawiali, kiedy wokół tego grobowca narosły niesamowite legendy dotyczące samej klątwy Tutenchamona. O tym jeszcze będziemy mówić, a ja Państwa pytam, jak nazywał się w wierzeniach starożytnych Egipcjan ten najważniejszy bóg? To bardzo krótkie imię, będące zarazem i imieniem, i nazwiskiem, po prostu króciutkie dwie sylaby, 801 50 10 22, ale znaczenie dla Egiptu ogromne. W poznawaniu naszej historii jesteśmy coraz bliżej zejścia do grobowca, do odkrycia tak naprawdę grobowca faraona Tutenchamona.
Natomiast 23 listopada udało się dostać do wrót, na których była pieczęć, z tym tronowym imieniem Tutenchamona, czyli Nebcheperure. Te wrota nosiły niestety ślady włamania. Prawdopodobnie już ktoś wcześniej do tego grobowca się dostał, ale wydarzyło się to jeszcze w starożytności. Także Howard miał jeszcze nadzieję, że jednak zastanie za tymi wrotami piękne przedmioty i przede wszystkim sarkofag kryjący mumię Tutenchamona. Samo otwarcie tego grobowca nastąpiło 26 listopada i wówczas, kiedy udało się przewiercić otwór przez zamurowane wrota, Howard Carter włożył tam świecę i oniemiał po prostu. I zniecierpliwiony Lord Carnarvon zapytał go, czy coś tam widzi, czy coś tam jest. On odpowiedział tylko, że widzi cudowne rzeczy. I tutaj jest takie już zdanie z jego późniejszych dzienników pisanych wieczorem, że w świetle silnej lampy lśniły złote łoża, złote krzesło tronowe, połyskiwały matowo dwa czarne posągi, stały naprzeciw siebie jak żołnierze na warcie ze złotymi fartuchami w złotych sandałach ze świętym wężem połyskującym na czole. Były faktycznie dwa takie posągi naturalnej wielkości, potem okazało się, że były tak wysokie, jak wysoki był również Tutenchamon.
I tak jak Państwo słyszeli, Nebcheperure to imię tronowe, które było między innymi w owym grobowcu faraona Tutenchamona, i ta końcóweczka Re bądź Ra to w wierzeniach starożytnych Egipcjan właśnie Bóg Słońca, Stwórca Światła i Pan Ładu we Wszechświecie, czczony w starożytnym Egipcie, przedstawiany z dyskiem słonecznym i z głową sokoła bądź też jastrzębia. Bóg Słońca, tak uczyliśmy się na lekcjach historii, tak też to pozostało do dziś. To dobrze odwiedzić Muzeum Narodowe w Lublinie i przypomnieć sobie odrobinę tej wiedzy ze starożytnego Egiptu i troszkę inną podróż tak naprawdę zaproponować sobie i swojej własnej rodzinie, bo podróż w głąb historii, tajemnic i ciągle jeszcze takiego dreszczyku emocji, jaki towarzyszył tym pierwszym odkrywcom, którzy schodzili do grobowca, którzy, tak jak Państwo słyszeli, w tym świetle połyskującej lampki widzieli tyle niesamowitości, jeśli chodzi o skarby, jeśli chodzi o złoto. A ta ofiarność ludu egipskiego wobec faraona rzeczywiście wzbudza podziw po dziś dzień. Zanim udało się badaczom, archeologom dojść tak naprawdę pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami grobowca faraona Tutenchamona, to na ten sarkofag i na jego otwarcie trzeba było trochę poczekać.
Najważniejsze są te trzy łoża ozdobione figurami zwierząt, krowy, lwa i hipopotama, piękny złocony tron, złoty rydwan, mnóstwo bogato zdobionych puzderek. Tutaj pod spodem są takie dziwne, jajowate, wapienne pojemniki na żywność, ale było też mnóstwo kół od różnych wozów, były też laski, bumerangi, więc naprawdę panował tam dość duży nieład. Moment odkrywania tego wejścia do komory grobowej, czyli tego miejsca najważniejszego w każdym grobowcu, To wejście było możliwe dopiero w lutym 23 roku, dlatego że tyle trwało liczenie, opisywanie, fotografowanie, rysowanie tych wszystkich przedmiotów z przedsionka. Te dwa posągi wielkości Tutenchamona i za tym dopiero zamurowane wrota, gdzie widzimy już taką kaplicę, która właściwie bardzo szczelnie została tam wsadzona. Zaraz też Państwu powiem, w jaki sposób. Tutaj mamy badaczy już przy otwieraniu kolejnej kaplicy, a to dlatego, że właśnie w tej komorze grobowej były tak naprawdę cztery kaplice, włożona jedna w drugą, jak matrioszki. Dlatego były to kaplice, ponieważ one już od starożytności symbolizowały taki dom wieczności, więc faraon był właśnie chroniony taką konstrukcją, mógł tam bezpiecznie spoczywać na wieki. Pierwsza kaplica była naprawdę prawie tak olbrzymia jak samo pomieszczenie. Na jej ścianach wszędzie były właśnie złocenia, natomiast pola w środku były pokryte niebieskim fajansem, amulety to są filary dżet i węzły tit, które symbolizowały stabilność, ochronę i właśnie wieczność. Następnie były trzy kolejne kaplice i w jaki sposób one zostały tam wniesione? Otóż każdą ścianę na pewno w czasie budowy tych kaplic wnoszono osobno i dopiero montowano je właśnie na miejscu, czyli już w tej komorze grobowej, bo były po prostu one olbrzymie i ważyły po kilkaset kilogramów. Więc tak samo musieli zrobić badacze, rozbierali je po kawałeczku, aż w końcu ich oczom ukazał się sarkofag.
Pełen oczywiście skarbów i tajemnic do odkrycia, takich, które są odkrywane także po dziś dzień, bo kiedy próbowano tak zwój za zwojem tych bandaży z mumii chociażby zdejmować, to tak naprawdę każdy ten zwój odkrywał kolejne tajemnice, nad którymi trzeba było się pochylać, kolejne skarby zawijane również tak, żeby służyły w tych zaświatach faraonowi. O tym wszystkim powiemy tuż po godzinie 13, 801 50 10 22, ale jeszcze na tą chwilkę chciałabym Państwa zapytać z kolejnych symboli starożytnego Egiptu. Skarabeusz, z czym się Państwu kojarzy? To też taki symbol, który również znamy i pamiętamy chociażby z lekcji historii, ale też funkcjonuje po prostu w kulturze. W kulturze filmowej, w kulturze muzycznej również. Jeżeli komuś z Państwa uda się znaleźć te powiązania, to czekam i zapraszam. 81 743 7383. Skarabeusz, czym był tak naprawdę, a nawet kim, tak też można zapytać, dla starożytnych Egipcjan i jakie symbole także po dziś dzień z tej kultury egipskiej możemy przenieść, jeśli chodzi o kwestie i przyrodnicze, i kulturowe związane ze skarabeuszem.